Sport w Słupsku i nie tylko.
Za 22 minuty, godzina 14, poniedziałek, 17 dzień października, popołudniowe studio Słupsk 102 FM. Zaczynamy magazyn koszykarski. Rafał Szymański.
Dzień dobry.
Profil Słupski Sport na Facebooku. Przy okazji też pełnomocnik prezydenta Słupska do spraw sportu. I Krzysztof Nałęcz z nami internetowo. Dzień dobry, Krzysztof.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jesteśmy po meczu, który budził emocje. Czy czarni, po pierwsze, dobrze przetrwają podróż daleką aż do łańcuta? Po drugie, czy nie dadzą się wtłoczyć w rytm i sposób gry gospodarzy, czyli zespołu Sokoła Łańcut, który grał czwarty mecz na własnym parkiecie jako Beniaminek Energa Basket Ligi. No i jak oceniacie to spotkanie? Zacznijmy od Krzysztofa. Podobał ci się ten mecz, czy było to cierpienie do zagryzienia zębów?
Nie był to brzydki mecz. Bym powiedział, że nawet dobry. Ciekawy, interesujący. Parę fajnych akcji. Tutaj postawiliśmy przed meczem taką tezę, że ten mecz rozstrzygnie się pod koszem i moim zdaniem się to potwierdziło. Mimo, że tam wpadło 12 trójek czarnym, czyli bardzo dobry wynik, ponad 42% skuteczności, no to jednak tutaj przewaga podkoszowa, może ona w zbiórkach się tak mocno nie wyrażała, bo ta przewaga jest tam powiedzmy 5 chyba zbiórek, ale no to co robił...
Dokładnie 7, ale to nie wnikajmy już.
No, czyli sporo całkiem, ale przede wszystkim to co robił Lake w obronie, który tam po prostu straszył okrutnie tych zwłaszcza niższych zawodników. No i po drugiej stronie parkietował w ataku z kolei Paweł Leończyk, przećwiczył całą obronę Sokoła, no ze skutkiem dla czarnych bardzo pozytywnym. Także myślę, że tutaj ta gra podkoszowa, mimo słabszej dyspozycji akurat w tym dniu
Mikołaja Witlińskiego.
Mikołaja, tak, to znaleźli się godni następcy i to jest siła czarnych moim zdaniem.
Rafał?
Właściwie powiem to, co mówiliśmy przed meczem. Jak ograniczymy Sokół pod koszem, a ograniczyliśmy, jak ograniczymy Limura, no to czarni wygrają ten mecz i tak właśnie było. No może nie będę mówił tak jak Krzysztof, że ten mecz mi się jakoś szczególnie podobał, bo myślę, że gdzieś za 2 tygodnie już nie będę o nim pamiętał oprócz wyniku. Ale to, co Krzysztof powiedział, cieszyłem się, że widziałem w formie Pawła Leończyka, bo chyba takie statystyki, jak miał w tym meczu, to my... Jak on przychodził do czarnych, to myśleliśmy, że będzie w każdym meczu wykręcał.
Takie oczekiwania były, tak?
Tak, że może nie te 16 punktów, ale okej, gdzieś tam 15 punktów, pod 10 zbiórek. To są takie standardowe oczekiwania kibiców w Słupsku wobec każdego przychodzącego zawodnika podkoszowego, że najlepiej, żeby tak było. A tutaj Paweł dopiero w czwartym meczu się rozkręcił, ale właśnie, że chciałbym, żeby to nie był jego szczyt, tylko żeby to była norma. To bardzo mi się podobało w tym spotkaniu. Jakub Musiał mi się bardzo podoba. Już pomijam to, że rzucił pierwszą trójkę w sezonie, bo to też może warto zauważyć, ale to też chyba gdzieś podkreśliłem, że kiedyś trójki to była jego jedyna broń, a dzisiaj ten zawodnik jest zupełnie innym graczem i to, że on rzucił jedną trójkę albo nie rzucił, to już właściwie nie ma znaczenia wobec jego wszystkich innych dokonań, a to są przecież ten jego akurat w tym spotkaniu naprawdę bardzo fajne.
To, co fajnego się rzuca w statystykach, ja wiem, że statystyki nie są najważniejsze, ale pokazują, dają jakiś obraz tego, jak ten mecz wyglądał. To jest 19 punktów z ławki zespołu Sokoła Łańcuch i 42 punkty rezerwowych czarnych. Było widać, że zespół nie traci na tych, a nawet może czasami zyskuje na tym, że ktoś wchodzi z ławki. Krzysztof, zgodzisz się?
Oczywiście, dokładnie. No, tutaj czarni mają takich graczy, skład równy bym powiedział do 9, a nawet 10.
No bo właśnie 10 zawodników po raz pierwszy zagrało. Po raz pierwszy dokładnie. Bardzo szeroką rotacją Mantas Czesnawski zagrał.
Dokładnie. To jest chyba... Pewnie wrócimy do tego tematu Bartosza Jankowskiego. Co do Pawła Leończyka, no pewnie to masz rację, ale Rafał tylko musiał Paweł Leończyk grać te 30 minut, żeby takie statystyki
no
wykreślić.
Dobrze, ale teraz grał 22,5 i ma 9 zbiórek, 16 punktów.
Gra 18 do 20 minut, dokładnie. Także był to świetny mecz w jego wykonaniu, naprawdę w tym czasie, kiedy grał. No i poza rozegraniem, to tutaj Mantas Czesnawski ma spory komfort, no ale rozegranie to jedna z kluczowych,
no właśnie.
Kluczowych pozycji.
Dotknąłeś tego problemu, o którym musimy porozmawiać, bo o ile Diante Watkins potrafi podać piłkę tak, że ręce same składają się do braw, to są też chwile, w których ten atak kompletnie nie funkcjonuje.
Dokładnie, to odpały w 7-8 sekundzie akcji, gdzieś tam takie rzuty zupełnie niecelne z nieprzygotowanych pozycji, plus straty takie bolesne, bym powiedział, no tutaj świadczą o tym, że to jest zawodnik nierówny, chimeryczny, to właśnie przeplata dobrą grę z bardzo słabymi momentami i ta stabilizacja no powinna już pomału w obliczu naprawdę ciężkich meczów za chwilę powinna już nadejść. Trochę jest niepokojące, że tak powoli nadchodzi.
Rafał?
To jeszcze wrócę do tego, o czym Krzysztof mówił, że tak 9-10 zawodników zagrało. Myślę, że to właśnie było potrzebne przy takiej długiej podróży i zmęczeniu graczy, żeby rozłożyć ciężar tego spotkania właśnie na cały zespół, tak jak już powiedziałem, trochę mający w nogach, w kolanach szczególnie, te zgięcia, które były w autobusie, który wiózł słupskich zawodników do łańcucha. To raz, a rozegranie, oczywiście, pewnie zaraz jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale myślę, że to jest właśnie kwestia tego bilansu. Akurat w tym meczu rozegranie nie było dobrą stroną, chociaż Bryant przecież akurat w tym spotkaniu...
19 asyst całego zespołu, a Deontay Watkins 6 asyst i 4 straty, więc tak naprawdę to bilans na plus.
Jak będziemy patrzeć w czyste statystyki, to tak, oczywiście.
Ale było widać, że nie funkcjonuje ten zespół tak, jak powinien.
To ta niestabilność, to o czym mówi Krzysztof, to jest jeszcze ten etap chyba ligi, w którym możemy się spodziewać, że coś takiego może nastąpić, ale rzeczywiście z jakąś taką tendencją już malejącą, więc też będziemy się chyba przypatrywać, jak Mantasz Czesnowski sobie buduje, czy ugniata po prostu ten zespół tak, żeby już zrobić tak, żeby było na jego, żeby ten zespół funkcjonował tak, jak on sobie życzy. Tak mówię mało o tym rozegraniu, bo w świetle całego wyniku zwycięstwa przywiezionego z tego miejsca, z którego Czarni mieli przywieźć zwycięstwo, to rozegranie może być mniej ważne, ale oczywiście, jeżeli będziemy patrzeć
w perspektywie kolejnych spotkań,
to już zaczyna
mieć znaczenie. No właśnie, może też warto zwrócić na to uwagę, że Deontay Watkins grał najmniej z tych rozgrywających, których widzieliśmy na parkiecie, bo więcej grał, 25 minut Jakub Musiał i Zach Bryant grał 24 minuty. Deontay Watkins 17,5. To też pokazuje...
kary chyba, że nie, w tej no czwartej kwarcie na samym początku no nie poszło mu to jak chciał. No i Mantas Czesnowski odesłał go do boksu i stąd te więcej minut Musiała i Bryanta.
No właśnie, ale czy to jest jakiś poważny kryzys Watkinsa, co jest, zderzył się z tą polską ligą? Czy uważacie, że może grać lepiej? Krzysztof.
Trochę tak, bym powiedział. Ta żółta kartka to nie jest pierwsza żółta kartka, bo przypomnijmy sobie, że w meczu z Zieloną Górą też posadził go na bardzo długi fragment meczu na ławce. Zmobilizowany wszedł w końcówce czwartej kwarty i zapewnił Czarnym zwycięstwo. Stąd mówimy o tym chimeryczności, falowaniu i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że problem polega na tym, nie tylko na tym Watkinsie, który no, trochę jednak się mimo wszystko zderzył z tą PLK, która nie jest wcale taka słaba, jakby się mogło wydawać wielu. Natomiast naprawdę nie mamy tutaj alternatywy. Zarówno Jakub Musiał, jak i Zach Bryant potrafią efektownie podać w końcowej sekwencji akcji. Mają takie fajne pasy, ale pamiętajmy, że rozgrywający to jest coś więcej niż tylko to podanie kończące. To jest regulowanie tempa gry drużyny, to jest dyrygowanie obroną, to jest wysyłanie kontr, to jest wiele innych aspektów gry i w tym świetnie się spisywał w ubiegłym sezonie, znowu musimy do niego nawiązać, w miejsce Marka Klasena Billy Garrett, który naprawdę ten ciężar rozgrywania brał na siebie w bardzo dobry i efektywny sposób. No tutaj jakby tej możliwości nie bardzo mamy. Ja przez chwilę myślałem, że może Siobhan Coleman może być takim graczem, który gdzieś tam, no ale jednak to przeprowadzenie piłki na drugą połowę to tak, ale już właśnie to regulowanie, wykorzystywanie innych graczy, potencjału innych graczy, wybieranie najlepszych opcji, no to już nie jest domena i Colemana i też w jakiś sposób Musiała i Zacha Bryanta. Także nie jesteśmy, niestety, albo stety dla niektórych rywali naszych, skazani na Watkinsa.
No i ten Watkins musi lepiej grać, ale też ta skuteczność z gry nie jest najlepsza, bo to jest w okolicach 25-30% z gry w każdym spotkaniu. To jest za mało.
Tak, ale to jest właśnie wynika z tej jego zapalczywości, że on nagle seryjnie oddaje rzuty zupełnie nieprzygotowane, z nieprzygotowanych pozycji, zwłaszcza kiedy popełni błąd. Bardzo szybko chcę go naprawić. Myślę, że tutaj jakieś rozmowy pewnie się toczą trenera z tym graczem i gdzieś tam ta jego zapalczywość zostanie wyregulowana.
To jest możliwe, że on do tej pory kształtował się w tej drugiej lidze tureckiej. Tam jak nie wyszła mu jedna akcja, to pewnie w drugiej chciał to odrobić, a miał na to warunki, miał takich rywali, że to mu wychodziło.
No i tam tylko dwóch obcokrajowców w składzie, tak? Właściwie to był on i ktoś jeszcze i nie było alternatywy, tak? I
teraz używając narzędzi z tej drugiej ligi tureckiej chce zaistnieć w tej polskiej lidze, którą nawet po meczu w Łańcucie trener Sokoła Łańcut Psoja uznał, że jedna z 10 najsilniejszych lig w Europie. Tak to powiedział, więc szacunek dla niego. Ale wracając do Watkinsa, ja tak sobie staram się wyobrazić, jak przebiegał proces jakby rekrutacji Watkinsa do słupskiego zespołu. Więc jeżeli Mantas Cesnauskis w wakacje obserwował tego gracza na dostarczonych mu różnego rodzaju plikach z meczów, obserwował statystyki, więc pewnie też nie myślał, aha, ma tyle liczby w lidze tureckiej, dobra, to go bierzemy, tylko patrzył, czy będzie tego gracza można jakby przysposobić do gry w polskiej lidze, przysposobić do tego, co Mantas Cesnauskis będzie wymagał od rozgrywającego, przysposobić do warunków w Polsce jako takich. Wiadomo, zmienna pogoda, co ma wpływ na zawodników, którzy tutaj przebywają, szczególnie tych ze Stanów Zjednoczonych, to musiał Mantas Cesnauskis brać pod uwagę, więc też pewnie równoważył te plusy i minusy i widział tego gracza już nie tylko w drugiej lidze tureckiej, ale widział go jakby na polskich parkietach oczami wyobraźni, oczywiście przystosowane już po szkole Mantasa Cesnauskisa, więc wierzę, że te wszystkie nawyki złe, które ma z tej drugiej ligi tureckiej, a które tak się nam uwidaczniają i tak po prostu irytują dzisiaj, to i są gdzieś jeszcze do wyregulowania, bo jeżeli nie, to oczywiście będzie problem, chociaż nie wiem, jak będzie można go rozwiązać.
Z dobrych informacji to trzech rozgrywających, czyli Bryant, Musiał i Watkins, dało zespołowi 15 asyst i 6 strat, czyli bilans mocno na plus. Natomiast ta nieskuteczność w ataku Deante Watkinsa, no ona musi się poprawić, bo inaczej będzie problem, bo to musi być zawodnik, który będzie groził rzutem i będzie groził skutecznym rzutem, no bo jeżeli ten rzut będzie nieskuteczny, to narażamy się z kolei na kontry.
Ja mam wrażenie, że my chyba dzisiaj nie możemy rozpatrywać, jakby to ładnie powiedzieć, tej grupy rozgrywających czarnych jako jednego Watkinsa, jako osobnego Bryanta, jako Jakuba Musiała, tylko chyba w trójkę. To tam będzie następowała taka rotacja w trakcie spotkania, a może taka uniwersalność już następuje w ligach europejskich, że to już nie będzie jeden generał w zespole, tylko będzie jakby sztab.
Ale myślę, że zamysł Mantasa Cesnauskisa w tworzeniu zespołu był zupełnie inny. Dobrze, jeszcze wskoczmy na temat, który musi się pojawić. Czy to jest koniec dywagacji o Bartoszu Jankowskim, który odchodzi z czarnych, czy jednak nie, Krzysztof?
Moim zdaniem nie. Mantas stał szansę Jankowskiemu, dał mu 10.
No i on ją wykorzystał, moim zdaniem.
Co nie jest rekordem, bym powiedział, ale nie pojawił się już w drugiej połowie, tak? Rzucił tam trójkę, parę...
Dwa przechwyty tam zrobił, z tego co pamiętam.
Troszkę błędów w obronie, tak? Ale ja nie wiem, ja może mylne mam wrażenie, ale wyczułem, że tam jakby trochę nie ma chemii, mówiąc krótko. I moim zdaniem sprawa Bartosza Jankowskiego jest sprawą otwartą. Oczywiście już wiemy z wypowiedzi na pomeczowej konferencji tej głośnej Przemysława Frusunkiewicza, że jeżeli będzie dostępny Bartosz Jankowski, to nie dla pewnych klubów, takich na przykład jak Anglii.
Aha, no to już mamy jakby pewność. Ja powiem szczerze, skupiłem się na innym elemencie konferencji Przemysława Frasunkiewicza, trochę się pośmiałem, ale to zostawmy, bo to nie jest problem czarnych, tylko włocławian. No dobrze, ale przed nami mecz z Śląskiem Wrocław w najbliższą sobotę. To może się umówmy w ten sposób, że w piątek się spotkamy w tej sprawie, żeby szerzej sobie porozmawiać o tym, czy czarni w ogóle mają szansę w starciu z tym zespołem, który gra naprawdę dobrze.
Panowie, bardzo dobrze bym powiedział, ma rewelacyjną początek. Świetnie oglądałem mecz z Gran Canarią, naprawdę mimo porażki zagrali bardzo dobre spotkanie, ale ja uważam, że i to wątek rozwiniemy pewnie w piątek, uważam, że czarni nie są w tym meczu bez szans, dlatego że Śląsk musi wreszcie zagrać troszkę słabszy mecz, w środku tygodnia ma też puchar. Coś tam fizycznie musi troszeczkę też siąść, także wydaje mi się, że czarni, jeżeli zagrają no super spotkanie, nie ukrywajmy tego, też dobrze taktycznie, to wcale nie są w tym meczu bez szans.
Ale też trzeba zwrócić uwagę, w meczu z Sokołem, straconych 69 punktów, to jest dobry rezultat zespołem, który uwielbia rzucać i ten mur ograniczony właściwie, nie będę się mądrzył.
Odrzucony. Bardzo daleko,
Dwa na 11 z gry, i te 11 punktów, które uzbierał, a chciałem powiedzieć uciułał, bo to tak też trzeba powiedzieć, to jest 6 na 6 z wolnych, tak. to dzięki temu. Tak by byłoby 5 punktów z gry i koniec.
Ja myślę, że na tle takiego rywala jak Śląsk w końcu zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy już w miarę kompletny zespół czarnych. To raz, dwa, Śląsk rzeczywiście będzie po występie w Eurocup. We wtorek mają ten występ z Podgoricą, więc może być jeszcze trochę zmęczony, chociaż do soboty od wtorku będzie trochę czasu. Słyszałem, że Śląsk chciał przełożyć to spotkanie.
Na niedzielę?
Przełożyć.
Czy w ogóle?
W ogóle, ale czarni się nie zgodzili. Poniekąd może mieli rację, bo jeżeli czarni chcieli też przełożyć spotkanie ze Stalą Ostrów, tutaj w Haligryfia po swoim przylocie z Francji, a nie udało się, bo Liga powiedziała, dogadujcie się między sobą, więc no oczywiście Stal Ostrów nie była zainteresowana, to teraz Śląsk poprosił czarnych, żeby przełożyć, no to czarni odpowiedzieli to, co odpowiedziała Liga, tak? Więc będzie Śląsk musiał trochę się namęczyć, ale takie są realia polskiej ligi, ale nie z tego powodu przychylam się do tego, o czym mówi Krzysztof, no, co stwierdza Krzysztof, że czarni mogą w tym spotkaniu wygrać i to tylko dlatego, że mają swoje atuty.
To w piątek więcej o meczu Grupa Sierleccy Czarni Słupsk WKS Śląsk Wrocław. Dziękuję bardzo. Krzysztof Nałęcz.
Dziękuję.
Rafał Szymański, Słupski Sport i pełnomocnik prezydenta Słupska do spraw sportu. Przemek Włoś, kłaniam się nisko. Zapraszamy na magazyn koszykarski w najbliższy piątek.
Sport w Słupsku i nie tylko.